Teraz mówię do zwycięzców, do tych, którzy są przekonani poprzez wiarę w Pismo Święte i Jezusa, że jest możliwe zwyciężanie. Pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć, aby poradzić sobie z szatańską siłą, jest bardzo ważna i podstawowa. Jest nią fakt, że Jezus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie wymierzył szatanowi całkowitą, niezmienną, ostateczną i nieodwracalną klęskę. Jeśli tego nie zrozumiesz, nie będziesz miał żadnej podstawy, aby zwyciężać. Powtórzę to jeszcze raz. Całkowitą, niezmienną, ostateczną i nieodwracalną klęskę. Nie ma niczego takiego, co szatan mógłby zrobić, aby zmienić ten fakt. Jezus, umierając na krzyżu, powiedział: wykonało się. Istotnie, wykonało się. Nic nie musi być dodane do tego, co zrobił, i nic nie może być kiedykolwiek odjęte od jego dzieła. Zostało to stwierdzone bardzo wyraźnie w liście do Kolosan, w rozdziale 2, w wersetach od 13 do 15. Są to skomplikowane stwierdzenia i mógłbym resztę tego wykładu spędzić na próbie wytłumaczenia, co one znaczą, ale nie mam zamiaru tego robić. Chciałbym tylko szczególnie podkreślić jedno stwierdzenie. List do Kolosan, rozdział 2, wersety od 13 do 15. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym wespół z Nim, Jezusem Chrystusem, ożywił Bóg Ojciec. Odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Zacznijmy od wersetu zamykającego przytoczony fragment. Nadziemskie władze i zwierzchności wspomniane tutaj są tymi samymi, o których była mowa w liście do Efezjan, rozdziale 6, wersecie 1. Nasz bój toczymy przeciwko zwierzchnościom i mocom na różnych poziomach władzy królestwa szatana. Oto przeciwko komu walczymy. Musimy zrozumieć, że Jezus publicznie był wykonawcą do ich całkowitej klęski. Słowo użyte w tym miejscu w oryginale znaczy odniósł triumf. Co oznacza to wyrażenie? Wyrażenie to jest częścią kultury Imperium Rzymskiego. Kiedy rzymski wódz odniósł jakieś szczególne zwycięstwo na wojnie, to po powrocie do Rzymu senat uchwalał jego triumf. Umieszczano go w rydwanie zaprzężonym w białego konia i prowadzono ulicami Rzymu. Wszyscy mieszkańcy miasta stali wzdłuż ulic, wiwatując na jego cześć, a za nim posuwały się wszystkie dowody jego zwycięstwa. Władcy i dowódcy, których pokonał, byli prowadzeni w łańcuchach. Następnie cała rzesza jeńców, a w niektórych przypadkach prowadzono nawet dzikie zwierzęta, charakterystyczne dla terenów, na których prowadzono podboje, a nieznane dotąd mieszkańcom Rzymu. To właśnie jest triumf. To nie jest odniesienie zwycięstwa. To świętowanie zwycięstwa, które już zdobyto. Paweł, mówiąc o triumfie Chrystusa, podkreśla, że po śmierci i zmartwychwstaniu Jezus został umieszczony w triumfalnym rydwanie i poprowadzony poprzez niewidzialny świat, a za nim szły wszystkie szatańskie siły prowadzone w łańcuchach. To jest całkowite zwycięstwo. Dokonując tego zwycięstwa, Jezus zrobił dla nas dwie rzeczy. Mogę o nich tylko krótko wspomnieć. Pierwsza odnosi się do przeszłości. Musimy pamiętać, że wielką bronią szatana przeciwko nam jest wina. Tak długo, jak długo udaje mu się utrzymać nas w poczuciu winy, nie jesteśmy dla niego godnymi przeciwnikami. Poprzez zwycięstwo na krzyżu Jezus rozprawił się z problemem winy. W odniesieniu do przeszłości Jezus zagwarantował przebaczenie wszystkich przeszłych grzechów. Jest powiedziane: odpuściwszy nam wszystkie grzechy, Słowo wszystkie jest bardzo ważne. Musimy wierzyć, że wszystkie grzechy, które kiedykolwiek popełniliśmy, są przebaczone. Jeśli mamy choćby jeden nieprzebaczony grzech, szatan użyje go przeciwko nam, aby nas niepokoić i uczynić nas nieefektywnymi. Druga rzecz, którą uzyskaliśmy dzięki zwycięstwu Jezusa, jest bardziej skomplikowana, ale pozwólcie, że powiem krótko. Jezus zniósł prawo Mojżesza jako środek do osiągnięcia sprawiedliwości przed Bogiem. Jezus nie zniósł go jako części Słowa Bożego, nie zniósł go jako części historii Izraela, nie zniósł go jako nauki, którą czerpiemy z prawa mojżeszowego, ale zniósł prawo mojżeszowe jako warunek konieczny do osiągnięcia sprawiedliwości. Jak długo prawo było koniecznym wymogiem, za każdym razem, kiedy chcieliśmy być usprawiedliwieni, szatan mógł powstać i wskazać na jakieś przykazanie, jakieś polecenie, któremu nie podporządkowaliśmy się, mówiąc: tu cię mam, nie masz prawa zbliżyć się do Boga. Ale Jezus, umierając na krzyżu, położył kres prawu w tym względzie, a Słowo Boże wyraża to bardzo obrazowo. Usunął go, przybiwszy go do krzyża. Kiedy przechodzimy pod krzyż, nie jesteśmy pod prawem. Teraz już nasze usprawiedliwienie nie zależy od wypełnienia przykazań, ale od wiary. Jesteśmy usprawiedliwieni, sprawiedliwi przez wiarę. Prawda ta staje się dla mnie zawsze bardzo żywa, kiedy patrzę na Jezusa i Piotra podczas ostatniej wieczerzy. Jezus powiedział do Piotra: nim kur zapieje, trzykrotnie się mnie zaprzesz. Piotr stwierdził, że to niemożliwe, ale wiemy, że się zaparł. A Jezus powiedział: ja zaś prosiłem za tobą, nie o to, żebyś się mnie nie zaparł, lecz o co? Aby nie ustała wiara twoja. Jeśli wytrwasz w wierze, ona cię przeprowadzi. Nigdy nie oddalaj się od swojej wiary. Niech żaden upadek, żadne oskarżenie, niech nic cię nie oddzieli od wiary, że Jezus umarł zamiast ciebie, przyjął twoje grzechy, stał się grzechem za ciebie i ofiarował ci szaty swojej nieskazitelnej sprawiedliwości. Czy wiesz, co to znaczy być usprawiedliwionym? To nie należy do tego wykładu, ale jest bardzo ważne. Jest to termin prawniczy. Zostałeś postawiony przed niebiańskim sądem i ten wydał wyrok. Werdykt brzmi: niewinny. Cudownie. Jestem niewinny. Szatanie, możesz mówić, co chcesz. Możesz pokazywać wszystkie moje grzechy, wszystkie upadki i wszystkie moje braki i ja się z tobą zgodzę. Mogę ci nawet powiedzieć o rzeczach, o których nie wiesz. Ale sąd niebiański wydał wyrok uniewinniający. Jestem zaliczony do sprawiedliwych. Jestem usprawiedliwiony. Sprawiedliwy. Tak, jak gdybym nigdy nie zgrzeszył. Jeśli stoisz na takim gruncie, to w zwycięstwie, które Jezus już osiągnął, jesteś więcej niż zwycięzcą nad szatanem. Jeśli startujemy z jakiejkolwiek innej pozycji, to nigdy nie osiągniemy zwycięstwa. Jedyną podstawą jest krzyż. I tak, pozbawiając szatana jego broni przeciwko nam, tej znakomitej, niezastąpionej, czyli winy, Jezus wyposażył nas w broń, którą możemy pokonać szatana. To jest druga część jego dzieła. Drugi list do Koryntian, rozdział 10, wersety od 3 do 5. Ruth i ja czynimy to wyznanie. Myślę, że teraz zrobimy to razem z wami. Mamy wiele fragmentów z Pisma Świętego, myślę, że około 50, których używamy jako podstawę naszego wyznania w duchowej walce. Ten jest jednym z nich. Drugi list do Koryntian, rozdział 10, wersety od 3 do 5. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Cóż to za zwycięstwo? Mamy broń, która nie jest cielesna. A więc jaka jest? Duchowa. Innymi słowy, nie używamy bomb, ani czołgów, ani karabinów, ponieważ nie walczymy z osobami w ciele. Taka broń jest bezużyteczna. Ale zamiast fizycznej, materialnej broni dano nam broń duchową, którą możemy użyć do burzenia warowni. Czyich warowni? Szatańskich. Jeśli zwróciliście uwagę na ostatni werset, to zauważyliście, że w różnych przekładach użyto różnych określeń. Mamy argumenty, rozumowanie i spekulacje. A na koniec mówi o umyśle i myślach. Tak więc odkryliśmy pole bitwy. To bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, co jest tym polem bitwy. Jest nim umysł. Jak wielu z was zdaje sobie z tego sprawę? Wiele problemów, z którymi borykacie się jako chrześcijanie, jest w waszych myślach. Niech was to nie zniechęca. Tam właśnie toczy się wojna, a wam dano broń zwycięstwa. Możemy zburzyć szatańskie warownie i fortece. Popatrzcie, szatan buduje fortece w umysłach kobiet i mężczyzn, aby powstrzymać ich przed przyjęciem prawdy Ewangelii. Jedna z naszych funkcji realizuje się dzięki duchowej broni. Modlitwie, głoszeniu, wysławianiu itd., aż do zburzenia warowni diabelskich i otworzenia drogi dla Słowa Bożego w celu zbawienia ludzi i spowodowania zmiany ich życia. W naszym poprzednim wykładzie mówiliśmy na przykład o dwóch antychrześcijańskich siłach, judaizmie i islamie. Każda z nich ma specyficzną warownię, którą musi zburzyć. Warownia w żydowskim umyśle jest następująca. Jeśli uwierzę w Jezusa, nie będę już Żydem. Możesz być tego nieświadomy, ale to stanowi największą barierę przeciwko przyjęciu prawdy o Jezusie. Z kolei muzułmanin ma taką warownię. Bóg nie potrzebuje syna. Nie ma Syna Bożego. Jeśli masz zamiar dotrzeć w sposób efektywny do Żyda lub muzułmanina, to zanim naprawdę będziesz mógł na nich wpłynąć, musisz użyć duchowej broni do zburzenia tych warowni. Tak więc mamy broń, aby zwyciężać. Zauważcie, że ostatecznym celem jest poddanie każdej myśli w posłuszeństwo Chrystusowi. Przede wszystkim musimy uwolnić ludzkie myśli od fałszywego poddania szatanowi, a następnie doprowadzić je do poddania się w posłuszeństwo Jezusowi. To jest cudowne, prawda? To cudowne, że dano nam broń, abyśmy mogli to uczynić. Dzisiejszy wykład nie jest na temat tej broni. Wygłosiłem wiele wykładów na ten temat w przeszłości, ale chcę omówić pewne generalne warunki, które Kościół musi spełnić, jeśli ma być zwycięskim Kościołem.